Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18.05.
Beata Bilińska, pianistka, pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, będzie opowiadać o swoim zawodzie, pasjach, ale również o powrotach do Bydgoszczy.
To był pierwszy mój konkurs w 93 roku, mając 21 lat. Troszeczkę mi się odmieniło moje życie. Była to taka malutka trampolinka. Jako laureatka drugiej nagrody, nagrody też dla najlepszego Polaka, miała możliwość zagrania recitalu w Lincoln Center w Nowym Jorku.
Beata Bilińska, pianistka, pedagog, profesor już, przepraszam.
Profesor, ale profesor akademicki, jeszcze z, przynależny jakby do danej akademii, czyli profesor Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Te Katowice, no za panią chodzą, a może inaczej, są w sercu. czy też
tak,
nie?
Tak, już od wielu lat. W zasadzie od ukończenia szkoły podstawowej, kiedy to wraz z moją profesorką od fortepianu, panią Celestyną Koziak, pojechałyśmy na taką wstępną jakby konsultację, lekcję do pana profesora Jasińskiego do Akademii Muzycznej, właśnie do Katowic, żeby no, zorientować się, żeby profesor powiedział, czy jest w ogóle sens rozwijać się w tym kierunku, czy no, żeby po prostu jakieś tam cenne rady, wskazówki, cennych rad i wskazówek udzielił. I od tego czasu w zasadzie się zaczęła taka, no już może można powiedzieć, bliższa współpraca z profesorem, ponieważ profesor wtedy zaproponował takie regularne lekcje, konsultacje, co dla takiej młodej osoby w wieku 14 lat, bo wówczas był ten system 8-letni, czyli po szkole podstawowej jako 14-letnia babannica pojechałam, to zaproponował przez ten cały okres średniej szkoły takie regularne konsultacje raz na miesiąc.
Czyli jeździła pani od tego czasu przez 4
lata? Tak, z moją panią
lata?
Kochaną profesor, która bardzo pokornie jakby wprowadzała w życie i pilnowała, żeby te wszystkie wskazówki i rady, uwagi profesora, żeby stricte były realizowane przeze mnie.
Jaka jest ta więź między profesorem a studentką? Mówię o więzi z profesorem Andrzejem Jasińskim.
Profesor mnie bardziej traktował jak swoją córkę i mnie karcił, jak trzeba było. Nigdy mnie nie traktował tak bardzo delikatnie jak inne studentki, które wiem, że były traktowane troszkę łagodniej.
A to może
z kolei. Ja byłam traktowana jak chłopak, po prostu jak student, któremu się należy raz na jakiś czas ochszan. Pamiętam, że wydarł się na mnie kiedyś strasznie profesor, pomimo tego, że to jest cudowna, wspaniała osoba i raczej nie podnosi głosu, ale stracił cierpliwość, bo tam głupotę jakąś zrobiłam, czegoś nie zapisałam i po prostu gdzieś jakiś koncert mały miałam zagrać i okazało się, że zapomniałam o tym terminie, jak się profesor o tym dowiedział, to w furię wpadł. Więc
nawet
ja
takie
nie miałam
momenty
łatwo.
Bywają?
Bywały i to było na samym początku studiów. Natomiast ja mogę powiedzieć tak teraz z perspektywy patrząc, że te relacje mieliśmy wyjątkowe z profesorem. Też pewnie nie zawsze tak jest, że nawet osoba, która tak, no, jest tak, taką cudowną, wspaniałą osobą jak profesor Jasiński, że będzie miał gdyby ze wszystkimi studentami, swoimi studentkami takie ciepłe, wręcz no, taką jakby rodzinną więź. Mhm. Oczywiście wszystkich lubił i wszystkich indywidualnie bardzo traktował, natomiast ja no, czułam się wyróżniona pod tym względem, że no, czułam, że mnie traktuje jak swoją, nie wiem, córkę, wnuczkę. Więc no, bardzo, bardzo. I to zresztą do dzisiejszego dnia pozostał ten bliski bardzo kontakt, relacje. Dzwonię do profesora często też, żeby się spytać, jak się czuję, jak wojarzę, bo mając 81 lat,
właśnie,
w tym momencie profesor jeździ z konkursu na konkurs. W zasadzie tutaj Chiny, tutaj Japonia, tutaj Tel Awiw, tutaj. No takie po prostu tu gdzieś ma jakieś kursy też w szkołach, prowadzi. I no, tak na przykład, nie wiem, tutaj Pekin, a tutaj na przykład Tarnów na przykład, prawda? I tak mam pozapisywany kalendarz, więc to jest nieprawdopodobne, że no, w tym wieku ma taką odporność też i siłę i zdrowie po prostu pozwala mu na to. Rzeczywiście patrząc, obserwując też jeszcze lekcje, bo czasami mam możliwość, no nawet jak przychodzę, prawda, odwiedzić profesora, to mi zaprasza, żeby usiąść chwileczkę, popatrzeć na lekcje, no to ma więcej energii w dalszym ciągu niż, można powiedzieć, nie wszyscy jego studenci razem wzięci. Nie wiem, jak on to robi, to jest taki, no...
To jest jego życie.
No, nie do zdarcia. I co zauważyłam, że on, jemu to daje siłę. To znaczy, też to jest oczywiście bardzo wykańczające i to jest bardzo ciężka, żmudna praca, ale jeżeli ktoś to kocha, to ma zupełnie inne podejście. I na przykład wtedy profesor zapomina, że musi iść na obiad, że musi sobie wypić herbatę, że musi sobie jakąś kanapkę zjeść. Po prostu nie ma jakby w ogóle tego tematu, ponieważ się zatraca w uczeniu. I często bywało tak, że ja musiałam profesora wyciągać siłą na obiad na przykład, żeby pójść jeszcze, powiedzmy, jak byłam studentką profesora.
A czy to był pani taki ideał, wzorzec, czy niekoniecznie?
To znaczy tak, profesor jest bardzo wszechstronnym człowiekiem, bo oprócz tego, że jest znakomitym pedagogiem, jest świetnym, wybitnym pianistą i on ma coś takiego w swojej technice niesamowitego, że te dźwięki się perlą, po prostu to są takie perełki. To zawsze mi bardzo imponowało, ponieważ ciężko było nam, studentom profesora, powtórzyć, jak profesor pokazywał przy drugim fortepianie jakiś pasaż czy jakiś przebieg, w sposób tak niezwykle czytelny, klarowny, precyzyjny. I byśmy się strasznie musieli namęczyć, żeby z taką, jak gdyby, albo przynajmniej zbliżoną, podobną jakością coś, ten dany fragment powtórzyć. Więc to było niesamowite, więc profesor był zawsze moim takim ideałem pedagoga przede wszystkim, który oprócz tego, że jest też wybitnym pianistą, ma też świetne psychologiczne podejście do studentów, do drugiego człowieka, jest przewspaniałą w ogóle osobą, jako człowiek, więc tutaj te ileś tam tych czynników tutaj jest, prawda, razem i składa się na to, że jest taki, a nie inny.
Dziś przypomnę, naszym gościem jest Beata Bilińska, laureatka pierwszego międzynarodowego konkursu młodych pianistów Artur Rubinstein in Memoriam, a my nie tylko wspominamy słownie, ale również wspominamy muzycznie. Oto fragmenty jej przesłuchania. Drugi etap tego konkursu to był rok 1993. Thank you. To już wiele lat minęło od momentu, kiedy pani tutaj była, zdobyła drugą nagrodę na pierwszym konkursie Rubinsteina. Który był ten moment przełomowy, tak patrząc, z perspektywy tych lat w pani karierze?
No właśnie ten.
Tak?
Tak, ponieważ wcześniej w zasadzie, ja byłam za młoda, czasy były zupełnie inne, nie można było porównywać do tych czasów, które są teraz i do tych czasów, w których konkursy w zasadzie są w każdym mieście, w każdej nawet mniejszej miejscowości, a na pewno już prawie chyba we wszystkich szkołach muzycznych jakiś konkurs się odbywa, więc teraz ta młodzież po prostu jeździ. Wtedy to ja oczywiście miałam jakąś pierwszą nagrodę na konkursie ogólnopolskim w szóstej klasie podstawówki, jakąś też gdzieś tam, ale to było zupełnie inne po prostu realia jakby były, w związku z tym z takich konkursów międzynarodowych i może bardziej liczących się, to był pierwszy mój konkurs. W 93 roku, mając 21 lat, byłam jedną z najstarszych uczestniczek na tym konkursie, ale cieszę się, że podjęłam się podjęłam się tego wyzwania i pojechałam na ten konkurs, ponieważ troszeczkę mi się odmieniło moje życie. Była to taka malutka trampolinka w taką większą, intensywną działalność jakby koncertową i jako laureatka drugiej nagrody i nagrody też dla najlepszego Polaka, bo też taka była ufundowana nagroda. Miałam ogromne szczęście, to było też wyróżnienie dla takiego młodego człowieka, 21-letniego, że miała możliwość zagrania recitalu w Lincoln Center w Nowym Jorku w sali Bruno Waltera. Miałam bardzo ciekawe też propozycje koncertowe, co też jest w zasadzie chyba dla muzyka najważniejsze, prawda? Nie ta sama nagroda pieniężna, tylko to, co niesie ze sobą ten konkurs w sferze takiej artystycznej.
Obserwując pani karierę, to szczerze mówiąc dla mnie pani odmieniła też trochę spojrzenie na sprzedawanie muzyki. Jak patrzę na pani płyty, które pani wydała, między innymi płytę razem z Patrycją Piekutowską, to widzę, że to jest nie dość, że świetnie zagrane, to też świetnie wydane. To jest produkt, który się chce wziąć do ręki.
Tak, to jest coś takiego, co mi się teraz nasuwa i wspominam słowa Grzegorza Turnała, który swego czasu powiedział, że sztukę trzeba opakowywać w opakowanie komercyjne w dzisiejszych czasach.
Tak.
Po prostu w ładne pudełeczko. I coś w tym jest oczywiście, aczkolwiek ja tam w zasadzie nigdy nie przywiązywałam wagi do takiej właśnie oprawy, żeby tam były jakieś zdjęcia nieprawdopodobne, czy sesje. Ja teraz bazuję na tych sesjach, które powiedzmy odbyłam ileś tam lat temu i to też przydałoby się właśnie pilnować tego, ale muzyk ma jednak inne cele, prawda, niż skupianie się na swoim wizerunku własnym i na tym, jak ma to od strony tej marketingowej wyglądać, więc ja się w ogóle tym nie zajmuję. Zresztą mam swoją agentkę, bez której nie potrafiłabym też funkcjonować na rynku, ponieważ nie mam żadnych predyspozycji, jeżeli chodzi o takie bycie menadżerem też swoim własnym i propagatorem. Nie potrafię wysłać, nie wiem, maila z jakąś swoją ofertą, żeby siebie
sprzedać,
zaproponować i tak być namolnym, takim jak w dzisiejszych czasach niestety trzeba być. W związku z tym byłam zmuszona do tego, żeby zaangażować, żeby zacząć współpracować z jakimś agentem, który przynajmniej w tej sferze będzie mi pomagał, takiej powiedzmy administracyjno-technicznej, a od strony artystycznej oczywiście, to wiadomo, że to by się przydało, żeby więcej jeszcze się działo, ale nie narzekam, bardzo, bardzo, znaczy moje życie się skupia wokół przede wszystkim pedagogiki i koncertowania. To są jakby te dwie gałęzie takie bardzo intensywne, które muszę prowadzić i równolegle, bo nie ma możliwości, żebym skupiła się jedynie tylko na koncertowaniu. Zawsze to jest jednak połączone z pedagogiką, z czego się też bardzo cieszę, bo sprawia mi to przyjemność, a zwłaszcza, że mam bardzo dobrych uczniów. Nie mam dużo, ale mam za to bardzo zdolną młodzież. Mam 3 uczniów w średniej szkole, w zasadzie w 2 średnich szkołach, bo i w średniej szkole w Katowicach i w Bytomiu zaczęłam, mam takiego jednego ucznia. To są już tacy konkursowicze, którym też trzeba się troszeczkę bardziej poświęcić. Bo niesamowicie zdolna młodzież i jest ogromna przyjemność też. Też odpowiedzialność niesamowita. Na przykład teraz jak w 9 wylatuję do Japonii na 3 tygodnie, gdzie będę jurorem na konkursie chopinowskim, japońskim, znaczy w ogóle ogólnoazjatyckim. To jest Chopin in Asia. Tak nazywa się ten konkurs. On się odbywa co roku i wyłaniamy laureatów spośród 3000 w ogóle uczestników, więc przesłuchania odbywają się w różnych rejonach w ogóle Japonii i my jesteśmy w zasadzie tak z katedry angażowani, co roku ktoś inny jest zapraszany właśnie z naszej, między innymi oczywiście z naszej katedry fortepianu z Akademii Muzycznej w Katowicach. Więc to też są takie doświadczenia, prawda, że no opuszczam tą akademię na te 3 tygodnie, kiedy młodzież też w zasadzie potrzebuje trochę też regularnej, systematycznej pracy, no ale staram się jak mogę, żeby część ponadrabiać, potem po powrocie nadrabiam, ale to są też ważne wydarzenia, bo oprócz tego, że juroruję również ponownie, to jeszcze będę miała tam recitale i lekcje, po prostu takie kursy mistrzowskie, więc to wszystko będzie bardzo intensywne, no bardzo intensywny czas, prawie 3 tygodnie.
Do rozmowy z Beatą Bilińską powrócimy już za chwilę. My natomiast słuchamy jej fragmentów, jej płyty i kompozycja Siergiusza Rachmaninowa. Naszym gościem jest Beata Bilińska, wspaniała pianistka, do tego jeszcze świetny pedagog i znakomicie łączy te dwie swoje pasje. A gdy miała pani na szali położyć muzykę, granie solo, czy też granie z orkiestrą i kameralistykę, to co by przeważyło w sercu?
W sercu to, co Marta Archerich preferuje, ja ją bardzo dobrze rozumiem, po prostu też miałam takie przemyślenia jeszcze zanim to usłyszałam, a potem jak już usłyszałam jej wypowiedź dotyczącą właśnie jej preferencji, to tak mi się ciepło na sercu zrobiło, że oj, nie jestem osamotniona. Oczywiście najbardziej lubię współpracować jednak z kimś. Solowe recitale niosą ze sobą ogromną trudność, ponieważ zazwyczaj to są koncerty, które trwają, recitale trwają 80, czasami 90 minut. I tak jak Marta powiedziała, że tak bardzo prosto to opisała słowami, że jak patrzy w prawo, na estradzie nikogo nie ma, patrzy w lewo, nikogo nie ma. Ona jest tylko sama jedna przy fortepianie. Ona nie gra w ogóle recitali. I ja gram recitale, czasami muszę, ale rzeczywiście, gdybym miała wybierać, to bym skoncentrowała się na pracy z zespołem jakimś, czy to jest orkiestra, czyli koncerty symfoniczne jednak sprawiają mi ogromną frajdę. Zresztą w ogóle zawsze miałam takiego coś w charakterze, co dodawało mi jeszcze skrzydeł i jakiejś takiej niesamowitej energii, grając z orkiestrą w ogóle, współpracując. Uwielbiam współpracować z orkiestrą, z dyrygentami. Czuję się po prostu jak ryba w wodzie w koncertach fortepianowych.
Bo to uskrzydla, prawda?
To bardzo uskrzydla i oczywiście, ale są różne typy, na przykład Sokołow nie gra w ogóle, na przykład. Nie współpracuje, nie gra z orkiestrami, raczej solowe recitale, więc to chyba zależy od osobowości takich artystycznych, od charakteru. I uwielbiam też kameralistykę, która mi daje też ogromną dawkę energii pozytywnej i radości. Jest coś czymś tak pięknym. Jednak po koncercie zawsze, zwłaszcza udanym, można wybrać się gdzieś razem, żeby chwilę pocelebrować, a nie od razu, prawda, po solowym recitalu, kiedy na przykład pełna sala koncertowa, dostaję masę kwiatów i przychodzę do hotelu i jestem w tym hotelu sama, prawda, więc to też może też nie jest zbyt przyjemne, czyli tutaj taki aspekt ludzki ma też znaczenie.
Ale chyba każdy artysta po trochu jest samotnikiem.
Oczywiście, ale najbardziej osamotnionym zawodem jest jednak zawód pianisty, ponieważ skrzypek już na przykład będzie, znaczy spośród instrumentalistów oczywiście, prawda, porównując, skrzypek zawsze jeździ z pianistą. Już to jest jakaś współpraca, jakiś rodzaj, prawda, duet. Albo z zespołem kameralnym, tria, kwartety, kwintety, czy orkiestra, praca w orkiestrze. A tutaj jednak jest pianista, koncertujący, solista. No jednak jest to najbardziej osamotniony człowiek spośród w ogóle muzyków.
A jak pani godzi w ogóle to życie pedagogiczne, koncertowe, jeszcze do tego dom?
No właśnie, tutaj ciężko jest bardzo, szczerze mówiąc, bo moje dziecko też potrzebuje mamy. Szczerze mówiąc, nie jest to wszystko bardzo łatwe, żeby pogodzić, ale też z pomocą
mojej
11 lat i też jest muzykiem, to znaczy jest skrzypaczką. Uczy się w szkole w Krakowie. Ja mieszkam i w Krakowie, i w Katowicach. W Katowicach mam pracę, więc ja tam też muszę być na miejscu. Jak tylko zrobię zajęcia, bo nie pracuję cały tydzień, tylko mam dwa takie intensywne dni, nawet czasami po 11 godzin po prostu na uczelni i wtedy jak najprędzej, jak najszybciej po prostu wracam do dziecka. Gorzej jest, jeżeli po tych dwóch dniach intensywnego nauczania muszę jechać gdzieś na koncert.
Bo albo wtedy na 3 tygodnie do Azji.
Albo na przykład na 3 tygodnie do Azji. No i tak to niestety wygląda. Na szczęście te długie wyjazdy mam rzadko i nie chciałabym mieć ich po prostu częściej. Tyle, ile jest, to jest wystarczająco dla mnie, bo nie mogę sobie po prostu na to pozwalać. Ten wyjazd teraz już tutaj do Bydgoszczy, to jest dosyć długo. Jednak zawsze na koncerty, jak się jedzie, to czy to jest na przykład koncert z orkiestrą, to te 3 dni trzeba liczyć, natomiast recital 2.
I to jeszcze można jakoś
pogodzić.
I to jeszcze
w jakiś tam sposób można pogodzić z takim normalnym funkcjonowaniem, życiem po prostu.
Do rozmowy z Beatą Bilińską powrócimy już za chwilę. Słuchamy kolejnego fragmentu z konkursu Artur Rubinstein in Memoriam. To był rok 1993. Pierwszy konkurs, na którym to Beata Bilińska zdobyła drugą nagrodę.
Thank you.
była takim typem konkursowym, prawda?
To znaczy ja mam taką mocną dosyć konstrukcję, tak mi się wydaje, psychiczną, aczkolwiek ktoś tam kiedyś powiedział, chyba Wojciech Kilar tak powiedział, z panem Wojciechem się bardzo lubiliśmy i rozumieliśmy i też trochę rozmów przeprowadziliśmy, takich bardzo ciekawych i właśnie on tam w którymś, nie wiem, chyba z wywiadu powiedział, że mam siłę męską i wrażliwość kobiecą. Jakoś tak to ujął.
To bardzo pięknie.
Więc może jest coś w tym rzeczywiście, bo jako muzyk muszę być osobą wrażliwą, a często jest tak, że te wrażliwe jednostki nie radzą sobie ze sytuacjami stresogennymi i po prostu no, nie są w stanie sobie poradzić psychicznie na estradzie z tremą, ponieważ no, są nadwrażliwi na przykład, no, czy bardzo, bardzo wrażliwi, więc tutaj trzeba mieć tą jakąś równowagę między tą wrażliwością a odpornością. I często te osoby, które są znowu bardzo odporne i takie twarde, w sensie takiego kręgosłupa odporności, to z kolei brakuje im tej neurotyczności, prawda, i wrażliwości artystycznej. Więc no tak, myślę, że mi się udało po prostu jakoś tak złączyć te dwie.
Jak pani nam opowiadała, że się uczyła koncertu, tak douczała się koncertu.
Tak,
tutaj.
Ja to, bo oczywiście, że człowiek musi pojechać na konkurs przygotowany, więc ja byłam przygotowana, ale w związku z tym, że tak to wyglądało jak teraz, czyli dzień po dniu prawie są przesłuchania, pierwszy, drugi etap, to jest bardzo trudno grać w ogóle dzień po dniu. Ci młodzi ludzie grali wczoraj drugi etap.
Tak jest.
A dzisiaj grają
finał.
Dzisiaj grają finał, przy czym po jednej próbie z orkiestrą, więc to jest ogromne wyzwanie dla tych młodych osób, które częstokroć mają po prostu to doświadczenie jest im
małe.
Jest bardzo małe w sensie współpracy z orkiestrą, z dyrygentem. Czasami się zdarza, że ktoś nigdy nie grał. Na przykład Walentyna Igoshina zdradzała, że ona pierwszy raz grała w ogóle za granicą, pierwszy raz grała koncert Chopina.
Chopina grała.
Tak, grała Chopina F-moll. Więc. No i tak, to są takie doświadczenia i często są potrzebne, ponieważ one też nas wzmacniają. Tylko zależy, czy można sobie poradzić, można sobie nie poradzić. Na szczęście ja byłam na tyle przygotowana, że te rzeczy drobne po prostu udało mi się jakby wprowadzić w życie. Bardzo byłam skoncentrowana, ćwiczyłam w nocy, tak jak opowiadałyśmy, że ćwiczyłam w nocy i udało mi się to jakby przyswoić i upewnić, bo to raczej nie chodziło o to, że ja się nowego tekstu ja bym się nie nauczyła przez
noc. To musiało
noc.
Po prostu uleżeć się w palcach,
po prostu
prawda?
Gdzieś sobie tak to ogarnąć, przemyśleć, przeanalizować sobie konstrukcyjnie. I też to jest, no ja grałam koncert Saint-Saënsa, drugi giemol, więc ten koncert niesie ze sobą ogromną trudność, jeżeli chodzi o ustalenie pewnych temp nawet. Po prostu jest to tak zapisany, napisany koncert, że tutaj jedna próba to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, ogromne ryzyko. Po prostu ogromne ryzyko i tutaj musi być bardzo dyrygent, po prostu mądry i rzeczywiście fajnie się, wszystko się znakomicie skończyło, koncert poszedł bardzo dobrze, ale przede wszystkim właśnie dyrygent tutaj musi się wykazać taką mądrością i takim dobrym też psychologicznym podejściem do tego zestresowanego młodego człowieka, prawda, który ma zagrać koncert po jednej próbie, jak w zasadzie w tym wieku to nawet cztery próby z orkiestrą czy pięć by nie wystarczyło.
Pani zdaniem, co się zmieniło przez te 20 parę lat w pianistyce?
O, to jest właśnie to jest bardzo dobre pytanie z jednej strony, ale też z drugiej strony
mocno
bardzo
też
trudne. Trudno mi jest powiedzieć, czy poszło w górę, bo obserwuje się nagrania z tych starszych, fenomenalnych pianistów i niektórzy są niedoścignieni, więc może taka średnia pianistyczna się podniosła, w sensie takiego poziomu średniego pianistów, czyli nie ma na konkursie już takich przypadków totalnych nieporozumień, jak to było kiedyś. Jeszcze się czasami zdarzało, natomiast te wybitne jednostki zawsze były, są i będą. Tak mi się wydaje, że
pewnie jest
bardzo,
więcej tych szybko
jest po prostu szybko, tak,
grających.
Ten aspekt techniczny tutaj ma dominujące znaczenie często i bardzo pianiści są po prostu bardzo zaawansowani pod względem technicznym, ci młodzi właśnie zwłaszcza. Już nawet 16-latkowie teraz jest chyba 3 szesnastolatków, no, którzy już grają takie pozycje jak no, sonata ha-moll Lista, prawda, ogromnie trudne rapsodie węgierskie. Lista, czyli wirtuozowskie, błyskotliwe utwory. utwory, w których sobie radzą doskonale. Ale to było, Walentina miała 14 lat w 93 roku, jak wygrała ten konkurs i grała też bardzo trudne utwory, a udało się, prawda, więc reprezentowała duży poziom, ogromnie wysoki poziom, więc nie można powiedzieć, że jakoś tak radykalnie się coś zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o takie porównanie tej średniej, jak gdyby średniego poziomu pianistycznego, on troszeczkę poszedł jak gdyby do góry.
A też w ogóle świat się zmienił.
No, świat się zmienił.
Dostęp do wszystkiego
Dostęp do wszystkiego, tak, ale to jest takie troszeczkę bieganie za osiągnięciem takiego tempa, jak ktoś tam w nagraniu uzyskał, czyli takim trochę też kopiowaniem, co mi się też nie za bardzo podoba, szczególnie jeżeli chodzi o azjatyckich pianistów. Oni to robią w sposób perfekcyjny i niestety...
Jak maszynki grają.
Często jak maszynki potrafią coś skopiować, no ale też z drugiej strony, daj Panie Boże, żeby potrafić skopiować, prawda? Jakieś takie nagranie, na przykład, nie wiem, cifry, jeżeli chodzi o repertuar listowski. Daj teraz przykład. Więc ja myślę, że to jest tak, że te zdolne jednostki zawsze były, zawsze i zawsze będą, natomiast ten średni poziom na konkursie jest troszeczkę wyższy. Czyli tak jak powiedziałam, nie ma takich przypadków jakichś bardzo słabych występów poniżej po prostu pewnego poziomu.
Beata Bilińska, laureatka pierwszego międzynarodowego konkursu pianistycznego Arthur Rubinstein in Memoriam. To było w 93 roku. Wówczas zajęła drugie miejsce i jak sama o tym mówi, od tego wszystko się zaczęło.
Pani należała i należy do tych pianistów, którzy lubią bardzo dużo ćwiczyć?
Oj nie, nigdy nie ćwiczyłam bardzo dużo i...
No bo są tacy, których trudno odciągnąć od fortepianu. Potrafią kilkanaście godzin dziennie spędzić przy fortepianie.
No nie, ja miałam normalne, znaczy byłam normalna i musiałam chodzić do szkoły, nie miałam żadnego indywidualnego toku, jak to teraz, prawda, jest bardzo popularne wśród tych
mamy różne klasy talentów, prawda?
Szkoły talentów, klasy talentów i to są osoby, które są skoncentrowane już stricte na ćwiczeniu, na rozwoju, na rozwoju pianistyki. Inne elementy są drugorzędne, a ja chciałam właśnie jakby się normalnie rozwijać, zresztą nie było możliwości w tamtych czasach. Po prostu się chodziło do szkoły, ćwiczyło tyle, ile można było.
Może
w niczym nie przesadzałam. I ćwiczyłam wtedy, kiedy mogłam, na przykład w weekendy, no to oczywiście więcej ćwiczyłam. Zdarzało mi się ćwiczyć po 8 godzin dziennie, ale przed konkursem w Moncy. gdzie było 5 etapów. I do tych 5 etapów, no przepraszam, ale po prostu to był program prawie 4-godzinny, więc trzeba było po prostu odsiedzieć, że tak powiem, swoje. Ale tak generalnie to nie jestem takim typem pracusia, żeby w ogóle musieć ćwiczyć. Ja na szczęście się bardzo szybko uczę. Pamiętam, że jak miałam zagrać koncert Pendereckiego i otworzyłam nuty i jak zobaczyłam te nuty, po prostu myślałam, że będę musiała je po prostu... No, od razu je zamknęłam. Po prostu je od razu zamknęłam. Powiedziałam, nie dzisiaj, od jutra zacznę. Ale jak już zaczęłam, to przez 10 dni tak się wdrożyłam w to, że przez 10 dni od zera zrobiłam ten koncert w zasadzie. Ale oczywiście nie na pamięć, dlatego, bo nie było takiej potrzeby,
prawda?
Po prostu w ogóle muzyki XX wieku, XXI wieku grać, wykonywać.
Na
po prostu na pamięć. Zresztą jest też za duże obciążenie. Jest polimetria, polirytmia, bardzo skomplikowana faktura, gdzie jeden mały błąd może całą formę zburzyć. Orkiestra też przecież może coś nie, albo dyrygent coś nie doliczy, więc muszą być nuty, żeby się łapać. Ale na szczęście ten proces uczenia nie przychodził mi zbyt długo. Po prostu szybciutko bardzo nowych rzeczy się uczyłam. Dlatego ten proces ćwiczenia może nie był taki bardzo długi u mnie, że nie musiałam aż tyle czasu poświęcać na ćwiczenie.
I po 20, już nie będę wypowiadać ilu, nie, po 20 paru latach zasiada pani w jury konkursu Artur Rubinstein in Memoriam. Czy ten drugi etap był etapem prawdy?
Oj, często jest tak, że niestety ten pierwszy etap daje nam mylące sygnały, ponieważ muzycy są doskonale przygotowani, są to krótsze etapy, czyli łatwiej można je ogarnąć. Tak fizycznie, kondycyjnie.
Dwie etiudy Bach.
Jest to tak, no
albo
powiedzmy, tak. Każdy uczeń w zasadzie potrafi to ogarnąć. Natomiast no, problem jest taki, że czasami ten pierwszy etap jest najlepiej przygotowany przez uczestników, a w drugim etapie zaczynają się po prostu przejścia i też były takie sytuacje. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, że jednak nie było takich sytuacji jakichś ewidentnych, słabszych, dużo słabszych poniżej pewnego poziomu występów, więc i tak bardzo, bardzo zadowoleni jesteśmy z poziomu. Wszyscy to podkreślamy, że poziom jest nieprawdopodobnie wysoki. Ci młodzi ludzie mogliby śmiało już występować na konkursach, że tak powiem, pełnowymiarowych, jeżeli chodzi o wiek, do 27 powiedzmy roku życia, a mają na przykład 16-18, więc poziom jest, można powiedzieć, nawet niewiarygodny.
Ale to punktujecie państwo, czy
punktujemy
dyskutujecie?
I dyskutujemy. Musi być chyba jakaś równowaga. Nie może być sama dyskusja, bo dyskusja może do niczego nie doprowadzić sama. Natomiast sama punktacja też może doprowadzić do jakichś zupełnych jakichś nieporozumień. W związku z tym, chcąc tego uniknąć, musimy połączyć jedno z drugim, system punktacyjny połączyć z dyskusją.
A ten trzeci etap... Etap z orkiestrą.
Też ma znaczenie bardzo.
Właśnie.
Ale trzeba
może trochę wywrócić tą kolejność.
Może, w jakimś stopniu, no ale trzeba wziąć pod uwagę to, co się działo wcześniej na konkursie udanego, prawda, kandydata. To też ma znaczenie. Ma znaczenie wszystko. Natomiast jeżeli ktoś ewidentnie na przykład koncert zagra bardzo słabo, to pomimo tego, że miał na przykład bardzo notowania wysokie w dwóch poprzednich etapach, niestety nie będzie mógł zostać na tej pozycji.
Beata Bilińska, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję serdecznie.